Hello and welcome in episode number 195. This is Google Home Mini speaking. Now back to the studio.
Dziękuję Google Home. Tak, jesteśmy teraz w naszym studiu. Witam serdecznie w odcinku 195. Nazywam się Paweł Orzech, ze mną jest Wojtek Wimel.
To ja.
Women. I będziemy dzisiaj prowadzić podcast technologiczny Jesus Podcast. Ostatnie dwa tygodnie były dość ciekawymi odcinkami, bo jeden wyszedł przez przypadek, a drugi był tak zwanym trollingiem. To jest taki żart internetowy.
To prawda.
Natomiast dzisiaj wracamy do, jak to się mówi, regularnych odcinków.
Mm-hmm.
I prawda, mamy przygotowany temat. Jest kanapa czarna.
Oczywiście.
Kamera ustawiona na kanapę i myślę, że wiadomo.
Zatem chcesz zarabiać dużo pieniędzy w jedną noc?
Oj, Wojtek. Przepraszam za kaszel, w Warszawie jest smog.
To prawda i to smutne niestety, ale my sami nic z tym nie zrobimy.
Wojtek, czy ja mogę zacząć?
Chociaż wiesz co, nie. Ja... nie możesz, ale tylko dlatego, że ja chcę się po prostu wypstrykać ze swojego, bo ja jestem zdenerwowany, powiem ci. Ja jestem zdenerwowany i muszę powiedzieć, że robię rzeczy szybko i chyba za szybko. Powiem ci dlaczego. Otóż, byłem ostatnio w Austrii, jak wiesz pewnie. Strasznie pstrykasz na tej klawiaturze, normalnie zaraz mi mózg już wypadnie.
Ale to wynika z tego, pstryking, że... Nie wiem właściwie, Wojtek, z czego to wynika.
Lubię pisać.
To jest technologia.
Nie, no ja
a
wiem.
To akurat pstrykam, żebyście wiedzieli. Ja nie pstrykam bez powodu. Napisałem właśnie pierwszy temat odcinka, w sensie pierwszy punkt opisu odcinka, robienie rzeczy szybko.
Tak? No i teraz tak. I to jest minus robienia rzeczy szybko. Otóż byłem w Austrii, tam znowu robiłem vlogaski, jak ktoś bardzo chce, to może sobie obejrzeć na onetontour.pl. Sponsor! I wróciłem teraz. I jak wróciłem, okazało się, że podczas mojego wyjazdu przyszło do naszego domu kilka rzeczy, które zostały zamówione przed moim wyjazdem.
Tak zwane things.
I nawet internet, ale nie of things, żeby nie przesadzać, prawda? Jeszcze nie wchodzimy do tego świata. Natomiast przyszły thingsy, bo po pierwsze, zaczęło nam się kończyć miejsce na Disk Station, więc trzeba było nie kupić większe dyski, tylko kupić całe nowe Disk Station z czterema kieszeniami na dyski. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, zaczął mi się o dziwo sypać trochę mój router. I o ile przeżył bardzo długo, Asus jest też...
By the way, I'm still here and I am listening.
To bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że ten... Ja go w ogóle na maksa chwalę, tego Asusa, i on jest super routerem, ale muszę powiedzieć, że no zaczął mnie trochę zawodzić. To znaczy, że po którejś tam aktualizacji systemu, bo ja staram się je robić w miarę regularnie, chociaż część ludzi powie, przecież jak działa, to nie poprawia nic. No coś tam się zaczęło przycinać i po prostu wiesz, no tracił zasięg. To znaczy świecił normalnie lampkami, tak jakby było wszystko w porządku, ale ewidentnie wszystko stało. To znaczy, że no trzeba było go zresetować, nie było w porządku, trzeba było resetować, żeby internet wrócił. I teraz stwierdziłem, że okej, to jest dobry moment.
Ja wiem, Wojtek, ja wiem co zrobiłeś.
No.
Automatyczny taki kliker, który od razu resetuje router. W sensie taki postawiłeś na Raspberry Pi i on sam Nie?
Nie, ale jest to bardzo ciekawe. Mógłbym to zrobić przez Internet of Things, tylko żeby nie działało, bo by było podłączone do tego Wi-Fi, co to nie działa. Więc...
Szczegóły.
Szczegóły drobne. Stwierdziłem, że zainwestujemy w coś takiego, co nam tutaj zapewni internety na poziomie wysokiej klasy. Tak? I ta wysoka klasa charakteryzuje się tym, że wygląda zupełnie inaczej niż normalny router, ponieważ jest systemem Mesh Network, czyli nowość, czyli coś, co istnieje, ale jest coraz bardziej popularne, ponieważ jest to kilka urządzeń, które ze sobą gadają na zupełnie innych częstotliwościach niż gadają z urządzeniami, które
masz
w domu.
To tak jak mężczyźni i kobiety, ja będę tłumaczył.
Tak. I dzięki temu jakby te trzy pudełka, bo akurat ten zestaw składa się z trzech pudełeczek. To był seksistowski
żart w ogóle. Tak
niezły. I te trzy pudełka gadają ze sobą na innych częstotliwościach, a z urządzeniami, które są wpięte do sieci i jeszcze na innych. I teraz sytuacja wygląda tak, że jak się przenosisz z jednego pokoju do drugiego, no to naturalnie twoje urządzenia automatycznie przełączają się na... Do tego, no tutaj cudzysłów wirtualny routera, do którego mają najbliżej, albo który daje im najlepszą siłę sygnału. I to powinno działać automatycznie, nie powinniśmy się tym w ogóle zastanawiać, czy to działa, czy nie. Po prostu wszystko działa gdzieś tam w tle. I ten system, który ja kupiłem, nazywa się Linksys Velop. Nie jest to tanie urządzenie, ale a raczej trzy urządzenia. Ale zwykle plasuje się na wysokich pozycjach, jeżeli chodzi o wszelkie...
A czemu nie Ubiquiti?
Co?
To jest kuźwa jeszcze droższe.
Aha, może tak. Nie, no Velop rzeczywiście jest raczej na drugim miejscu, jeżeli chodzi o urządzenia. Zwykle, no, przynajmniej te wszystkie zestawienia, które widziałem, no to on plasował się na drugim miejscu. Głównie ze względu na to, że był za drogi według wszystkich recenzentów. Natomiast drugi system Orbi, chyba jakiś Orbi, coś tam, Netgeara, był zwykle na pierwszym miejscu, ale z kolei był ogromny. W sensie wizualnie po prostu to były takie wielkie dwie krowy, które też nie za pięknie wyglądały, więc stwierdziłem, ok, wolę coś mniejszego, podzielonego na trzy urządzenia, ale po prostu no, trudno, trzeba zapłacić za to trochę więcej. I jestem bardzo, bardzo na świeżo po konfiguracji tego wszystkiego. Konfiguracja nie jest zbyt długa, bo właściwie instalujesz aplikację i wszystko w tej aplikacji się dzieje. Mam z tym pewien problem, bo nie do końca... Znaczy jest to proste oczywiście, natomiast zdarzają się takie momenty, że wiesz... zapisuję i kręci kółko, nie? I nawet nie masz paska postępu, nie wiesz, czy to się dzieje, czy to się nie dzieje, czy apka się zawiesiła, czy wszystko jest w porządku. No i miałem taką jedną sytuację, że wszystko, dołączałem jakby kolejny węzeł, jak oni to nazywają, i po skonfigurowaniu nadajesz mu nazwę po prostu, że chcesz, żeby, nie wiem, to jest sypialnia, albo to jest biuro, albo to jest salon, nie? No i nadaję mu nazwę i on mieli i rzeczywiście, no, wydaje mi się, że chyba się apka zawiesiła, no bo mieliło zbyt długo, jak na nadanie głupiej nazwy, więc musiałem ją zabić. Wróciłem do niej, ona mówi, hej, chyba nie skończyłeś konfiguracji, więc skończmy ją. Wracam tam, a tu się okazuje, że już nie mogę nadać tej nazwy, którą nadałem wcześniej, tylko widzę na liście wyboru, że to jest na przykład sypialnia 2, a ja mówię, nie, zaraz, jeżeli on mi mówi sypialnia 2, to prawdopodobnie ta nazwa jednak się zapisała, więc wchodzę z powrotem w urządzenia, rzeczywiście okazało się, że jednak ten zapis się powiódł. Więc to jest takie, wiesz, ja nie za bardzo lubię takich uproszczeń, że nie wiem, co się dzieje. Że jakby, wiesz, nie wiem, czy się zacięło, nie zacięło i muszę później szukać. I to jest dość trudne, szczególnie dla takich zwykłych użytkowników, no to on zobaczy, że wiesz, zapisywanie i nie będzie wiedział w ogóle, co ma teraz zrobić, nie? Więc to jest słabe. Natomiast poza tą jedną rzeczą, która się wydarzyła, rzeczywiście działa to całkiem sprawnie. Telefon łączy się z każdym z tych węzłów przez Bluetootha, więc jakby nie ma tego utrudnienia, że musisz, wiesz, wyłączać Wi-Fi, włączać, łączyć się przez to Wi-Fi ichnie, to tego urządzenia, żeby coś tam zrobić, wiesz, po prostu ciach, Bluetooth, on sobie zapisuje wszystkie urządzenia, dodawanie kolejnych węzłów jest dość proste, troszeczkę trwa, bo rzeczywiście on tam, wiesz, to wysyłanie danych jednak przez Bluetooth, a troszeczkę zajmuje czasu więcej niż przez Wi-Fi, ale generalnie jak już podłączyłem wszystkie trzy urządzenia, no to wygląda na to, że jesteśmy w tym słynnym domu i rzeczywiście wszystko śmiga tak, jak powinno.
Ale to poczekaj, bo to znaczy, że on się łączy po Wi-Fi. Aha, on się łączy po Bluetooth z tym urządzeniem, żeby je skonfigurować, ale tylko normalnie jest sieć Wi-Fi.
No, oczywiście, okay. Normalnie jest, wiesz, sieć Wi-Fi, jedna nazwa, sam wybiera, czy to ma być 2,4, czy ma 5 GHz, bo obie wysyła o tej samej nazwie. Więc jakby, wiesz, no jest to bardzo, bardzo prosty system. Wyciąga ponad 300 mega na sekundę i zasięgowo jakby te trzy urządzenia przy takim zwykłym...
To jest w ogóle bardzo podobne, Wojtek, do Google Wi-Fi.
Dokładnie tak. I to w ogóle działa na tej samej zasadzie. I wygląda troszeczkę inaczej, ale to jest dokładnie to, ale no powiedzmy, że masz ten spokój, że nie jesteś w Google, ale i tak na pewno zaraz wrócimy do tego tematu. Mam jeden problem. Jeden jedyny.
No dajesz. Otóż... Zapłaciłem 8 tysięcy i nadal nie mogę zobaczyć Netflix.
Nie. Problem jest taki, że po pierwsze odłączyłem stary router, ale on jeszcze działa, bo jestem teraz na etapie, że muszę skonfigurować to Disk Station, ale to Disk Station okazało się, że trzech z czterech dysków nie widzi, o czym już wspomniałem, więc teraz ja tworzę na jednym dysku wolumen, żeby zobaczyć w ogóle, co tam się dzieje, czy może, nie wiem, jak stworzę ten jeden wolumen, to nagle zobaczy te dyski, nie wiem. Ale jeszcze było śmiesznie, bo jak włączyłem pierwszy raz, wiesz, załadowałem te dyski, włączam Disk Station i nagle taki pisk przeraźliwy, wiesz, że słychać, że jeden z tych talerzy dyskowych, no bo to są dyski 3,5 cala, więc normalnie mają stare talerze i tak dalej, więc słyszę, że ten talerz chyba to o coś obciera, nie wiem, jakiś jest problem, więc ewidentnie po pierwsze jeden dysk przyszedł ze sklepu walnięty, nie wiem jeszcze który, bo muszę to sprawdzić, a po drugie Disk Station wykrywa tylko jeden z tych czterech, także jest śmiesznie, a jeszcze jedna rzecz, oba Disk Station, bo wiesz, chciałem zrobić taką konfigurację, żeby się stare Disk Station przekopiowało na nowe i stare będę mógł sobie zaorać i będę miał czyste dwa dyski. No to oba były podłączone do routera. Jedno niestety na stałym IP, znaczy no tak powinno być, żeby to wiesz, łatwo było się do niego dostać, ale przez to, że miał stałe IP na podsieci 192.168.1. coś tam, a teraz ten router został podłączony do tego Linksysa i on z kolei, serwer DHCP rozdaje teraz nowe adresy 192.168.2. coś tam, co oznacza, że straciłem połączenie z tym starym Disk Station, bo ono ma u siebie wpisany stały IP na 192.168.1. coś tam. I jestem trochę zdenerwowany, bo muszę teraz podłączyć to stare chyba Disk Station do tego nowego Linksysa, czyli do tego Velopa, żeby on mu dał adres na 1, albo przynajmniej wymusił ten 1.1.1 i dopiero na niego wejść, powiedzieć mu ziomuś, weź się przełącz na 2, podłączyć do starego routera i dopiero wykonać kopiowanie z jednego Disk Station na drugie i dopiero wtedy będę mógł nowe Disk Station skonfigurować tak, żeby działało z tym Linksysem. Więc rozumiesz mój ból, mam nadzieję. Mam nadzieję, że rozumiem. Moi widzowie również rozumieją. Może ja trochę chciałem zrobić za szybko wszystko naraz i troszeczkę tutaj, wiesz, posypałem się z kolejnością wszystkich działań i mogłem zrobić najpierw Disk Station, a później to. No ale już chciałem sprawdzić to Wi-Fi, czy to będzie działać. No to kurde, przecież też można zrozumieć, jak jedno się robi teraz tak. Przecież ten, kurde, wolumen to się robi, wiesz, to kilka godzin będzie mielić, bo to sprawdza te wszystkie dyski dokładnie, wiesz, kurde. Ach, daj pan spokój. No musiałem się wystrzelać z tego wszystkiego, żeby powiedzieć wszystkim, bo przecież jak siedzi w środku, to boli. A szczególnie technologicznie, no bo ja nie uważam się za jakiegoś debila, który nie wie, co robi, ale teraz się trochę tak czuję. To jest bardzo smutne.
Ja to, Wojtek, rozumiem. W ogóle Google Home Wi-Fi?
Google Wi-Fi.
To jest w ogóle bardzo fajny pomysł. Ja akurat w mieszkaniu, w którym teraz jestem, to nie ma to absolutnie sensu żadnego. W sensie może i by miało, wrzuciłbym sobie do sypialni, gdyby nie fakt, że nie korzystam w sypialni prawie z komputera ani telefonu.
No, rozumiem. No,
i do tego mam bardzo dobry zasięg, więc tutaj w tej sytuacji. Ale mam, Wojtek... Ja to szaduję, Wojtek, twoje problemy. To może w ten sposób po prostu powiem. No, to są problemy, które, które szanuję i warto takie mieć.
Oczywiście, nie? Warto.
Kupiłem za dużo sprzętu i jeden z moich dysków w Raidzie, prawda, 8-terabajtowy. To są właśnie problemy, które ja szanuję. Nie? Coś, tak, takie problemy wolę mieć. Nie wiem, który Apple Watch jest synchronizowany z którym moim iPhone'em X. To są problemy, które... Tak. To są, tak,
pierwszy świat dzwoni.
Oj, bardzo, bardzo dzwoni. Wojtek, ja mam parę takich tematów. Jedne z nich są szybsze, drugie są mniej szybkie, ale chciałem o nich powiedzieć, no. Tak? I to jest też dla osób, którym odpowiadałem na wąsaczach albo na Twitterze, opowiem w następnym odcinku, mm-hmm. to jest ten moment, w którym opowiadam. I mam pierwszy temat bardzo szybki. Wojtek, przyjechał mój zakup z AliExpress, moja szczoteczka soniczna Xiaomi.
No dobra.
Więc szybka recenzja, myję zęby. Dobra, i teraz dalej. Co my tu mamy w liście tematów? Folks. W sensie to była serio recenzja. Ona myje zęby, no jest spoko. I kosztowała 140 zł i właściwie to jest bardzo fajne.
No to super.
Ładnie wygląda i tak dalej. Dobra, Folks. To jest ta nowa wirtualna sieć. I w końcu udało mi się dorwać starter, w końcu udało mi się troszeczkę tam się pobawić. I mam parę takich różnych rzeczy, o których chciałem powiedzieć. I sobie muszę wziąć tutaj, prawda, moje notatki. I teraz tak. Pierwsza rzecz. Folks to jest sieć, która niby ma działać wirtualnie, co znaczy, że w sytuacji, w której nie korzystasz, to możesz sobie wyłączyć subskrypcję. Trochę jak Netflix, niby, nie?
No okay.
A tak naprawdę to jest prepaid, postpaid zrobione w taki sposób, wiesz, mieszany troszeczkę. I teraz Folks to jest sieć tak naprawdę zrobiona na, która tak naprawdę jest playem troszeczkę.
No, jeśli chodzi o działa, nie?
Tak, jeśli chodzi o zasięg, to korzysta też z nadajników głównie, w sensie ze wszystkich, tak? Jest roaming też ten lokalny, natomiast głównie z nadajników playa. Mhm. Jak teraz się ktoś zarejestruje Folks, to dostaje chyba 3 miesiące za darmo, a jak skorzysta z kodu, który ja jeszcze tam wrzucę, to dostaje chyba kolejny miesiąc za darmo, albo w ogóle może się dopiero wtedy zarejestrować. I ten kod właśnie już tutaj umieszczam, żeby nie zapomnieć. To się nazywa u mnie darmowa subskrypcja.
A ty też dostajesz coś, nie?
Tak, ja dostaję też miesiąc za darmo wtedy.
Dobra, miesiąc, wyciągam. No spoko.
Więc to jest miesiąc za miesiąc. I teraz płaci się 39, tak? Dobrze pamiętam? 39 zł miesięcznie, 29 zł miesięcznie, mhm. 29,99 za nielimitowane rozmowy do wszystkich.
No.
Za 20 gigabajtów internetu w Polsce.
Bardzo
spoko. 1,5 gigabajta internetu w Unii Europejskiej.
Mało.
Oraz każdy dodatkowy gigabajt można kupić za 2 zł.
Gigabajt za 2 zł.
Mhm.
Okej. Okay. To nieźle.
Więc to są bardzo spoko ceny. Do tego.
Czy są pakiety jakieś europejskie? W sensie, żeby sobie rozszerzyć ten?
Wiesz co, już zobaczę szczegóły użycia. Ta aplikacja nie jest najlepsza, niestety. Nie. Nie widzę, żeby można było. Jest tak, że masz transfer danych w roamingu w Unii Europejskiej, masz wykorzystano, pozostało i odnowienie. A jeśli potrzebujesz więcej internetu, w ogóle najlepsze jest to, że jak wchodzisz w statystyki wykorzystania internetu, to ja mam tutaj ile wykorzystałem, pozostało ile gigabajtów. Jest button dodatkowy internet. Jak go naciśniesz, to jest Fusce Pretium Semper Audio Set Portorio Sapien PSUR NEC.
Okej.
Okay. Czyli dolary mi są dolar i tam. Nie, po prostu nie zupełnie. Aha. Więc jak chcesz tak naprawdę więcej internetu, to trzeba napisać do nich na czacie. Jak się wykorzysta internet, to spada prędkość do 64 kilobitów na sekundę. Kilobajtów na sekundę. Więc słabo. Plusem kolejnym jest to, że numer w ogóle się wybiera samemu. Każdy ma końcówkę 450. Potem kolejną cyferkę to jest 1, 2, 3 chyba można wybrać. 0, 1, 2, 3.
Aha.
I potem kolejne 5 cyfr można sobie wybrać samemu. W sensie dokładnie takie, jakie się chce.
A to fajne.
I proces wygląda w ogóle tak, że kiedy się zarejestrujesz, wybierasz sobie numer telefonu, zamawiasz sobie kuriera i ten kurier polega na tym, że po prostu przywozi ci Uber kartę. Ja musiałem zamówić 3 razy na przestrzeni tygodnia, w końcu się udało, przyjechał do mnie Uber, wsiadłem do samochodu na chwilę, pokazałem mu mój dowód osobisty, on mi w aplikacji, którą miał u siebie, potwierdził, że faktycznie Paweł Orzech i mój PESEL się zgadza, dał mi starter, który wygląda jak taka jednorazowa torebka strunowa z marihuaną i w środku zamiast marihuany jest karta SIM i do tego ten dzyndzel, żeby kartę SIM wyciągnąć.
Dzyndzel to jest bardzo dobry pomysł.
Bardzo to jest sprytne. I proces aktywacyjny polega na tym, że trzeba właśnie jeszcze nie wkładając karty, albo wkładając, ale będąc na Wi-Fi, zeskanować kod QR z tej karty. Mhm. On wtedy jakby łączy tą konkretną kartę z tym numerem telefonu, wtedy wkładasz kartę do telefonu i po prostu już działa. Dostajesz informację, że twoja subskrypcja została, jest aktywna, kiedy pobierą ci pierwsze pieniądze i tak dalej, i tak dalej.
Okay.
Więc sam proces w ogóle bardzo fajny, aplikacja daje radę, internet działa i wszystko jest okej. Okay. Natomiast może przejdźmy do minusów.
Czyli jednak są.
Są.
Okay.
Przede wszystkim minusem jest to, że zamówienie karty w tym momencie jest problematyczne.
Po prostu no jak trzy razy musiałeś, no to jednak wiesz.
Tak, i to w różnych godzinach, w różnych miejscach po prostu no, nie było tych kart na mieście, więc ciężko było ją dostać. Mm-hmm. To jest pierwszy minus. Drugim minusem jest to, że nie można właśnie dokupić pakietu internetu po prostu z palca, tylko trzeba do nich pisać. To jest niewielki minus, bo mimo wszystko dostajesz 20 GB. Natomiast poważniejszym minusem jest to, że prędkość tak w ogóle jest dużo niższa niż na przykład w New Mobile. Prędkość taka normalna.
Mhm.
I tutaj mówimy o tym, że ktoś zrobił test. Ja tego testu już nie mam u siebie, ale ktoś zrobił test z konkretnymi cyferkami. 200 megabajtów na sekundę downloadu było w New i 20 tylko było w Folksie. Więc jest to wolniej, odczuwalnie wolniej, no. Natomiast z drugiej strony jak często korzystasz z takiego, z tak mocno z internetu, żeby potrzebować 20 mega, to tylko przy pobieraniu, no nie?
Mhm.
Więc jak przyjedziesz na mailu, streamujesz sobie cokolwiek, czy po prostu internetujesz, no to myślę, że tego problemu nie będzie, w sensie, że, ale mimo wszystko warto o tym zaznaczyć. Ostatnią rzeczą jest to, że właściwie to już minusów chyba nie będzie więcej. Plus będzie jeszcze taki, że ten support, który oni mają, bo tak jak mówię, że trzeba napisać do supportu, jest bardzo, ale to bardzo responsywny. Naprawdę działają szybko i są sympatyczni, więc nie ma z tym problemu. I teraz, jeśli ktoś jakby przechodzi, chciałby przejść na jakąś usługę na kartę i mieć właśnie dużo internetu i tak dalej, a lubi zasięg Play, bo ma dobry zasięg Play, istnieją tacy ludzie, którzy nie mają problemu z zasięgiem Play, to zdecydowanie Folks jest dobrą opcją. Natomiast Mobile Vikings jest opcją dużo, dużo lepszą, bo oni też korzystają z nadajników Playa, a mają szybszy internet i mają go więcej. I przy sytuacjach, kiedy doładowujesz internet na bieżąco, w sensie masz włączone na przykład auto doładowanie, mhm. to internet, który ci się doładuje, on się kumuluje i nie przepada.
Okej, okay, spoko.
To znaczy, że jak na przykład ładujesz tak, żeby mieć 15 GB co miesiąc, a wykorzystujesz tylko 10, no to po roku masz dodatkowe 60 GB.
Mhm.
Więc to jest spoko. A jeśli ktoś w ogóle szuka lepszej usługi, to moim zdaniem New na razie wygrywa, ale to już wielokrotnie było mówione. Także Folks, tak było sprawdzone i jeśli ktoś, ja na przykład tą kartę sobie wrzuciłem do secondary phone i internet się przyda. To jest, na przykład jak wychodzę gdzieś i potrzebuję sobie zrobić router, to wykorzystuję właśnie Folks, bo wiem, że tam jest dużo internetu, dużo więcej niż w Play w tym momencie. Dobra, to był mój taki pierwszy temat, na którym mam nadzieję, że odpowiedział na wszystkie pytania, które ludzie mieli na temat Folks. I mam jeszcze Google Home Mini. To jest w ogóle jeszcze jedno, tylko sobie dopiszę jeden punkt.
To jest ciekawe w ogóle. No bo już słyszeliśmy dzisiaj, prawda?
Tak, w ogóle Google Home, który miałem, ten jakby pełnowymiarowy, mówiłem, że to jest z pracy.
Mhm.
I przyszedł ten moment chyba z 2 tygodnie temu, kiedy musiałem go oddać i stwierdziłem, że no trochę szkoda. Przyzwyczaiłem się do niego. No ale jak trzeba, to trzeba. I czyhałem na te promocje różne, żeby kupić Google Home Mini, ale jakoś tak się nie złożyło, żebym faktycznie do tego doszło. Te ceny nie były mimo wszystko jakieś... Teraz się pojawiła bardzo fajna cena, znowu 30 euro, ale no... ale już mam, więc nie kupuję kolejnego, szczególnie, że nie miałbym go gdzie położyć, chyba. Chociaż właściwie bym się postarał.
Zawsze się znajdzie jakieś miejsce, proszę cię.
No. Więc tak, Google Home Mini... Dostałem je w piątek, więc mam je 3 dni w tym momencie.
Mm-hmm.
Bardzo się z tym czuję. Mam wersję białą. Wygląda, Wojtek, to jest w ogóle Mam tak naprawdę 6 punktów, które chcę poruszyć. Mhm. Pierwszy z nich jest wygląd. Wojtek wygląda jak, jest rozmiaru pączka, ten Google Home Mini, i wygląda tak pięknie, że chcesz go przytulić. Kuźwa, no nie wiem. To wygląda tak po prostu pięknie, że mam ochotę to dotykać. Jest rewelacyjnie zbudowane, w ogóle bardzo ładnie spasowane, nic nie skrzypi. W ogóle zapakowane, Wojtek, jest w taki ładny sposób. Na zasadzie dostajesz kwadratowe takie pudełko, z każdej strony jest białe, oprócz jednej strony, gdzie ma niebieskie, jest tam piksele też mają niebieskie tło albo zielone tło i napisane jest ten piksel, a tutaj po prostu jest niebieskie tło z Google Home Mini i tak dalej. Otwierasz pudełko z góry i widzisz tylko ten Google Home Mini, taki wiesz pączek, wyciągasz go i w środku oczywiście jest ładowarka, która w ogóle wygląda też rewelacyjnie, bo jest wygląda jakby taki jak mały Google Home Mini, tak odrobinkę, taka wtyczka, i wychodzi z niej tylko kabel micro USB, który możesz podłączyć do miniaczka. I teraz to był pierwszy punkt, jeśli chodzi o wygląd. Jeśli chodzi o działanie. Jak ktoś pamięta moją recenzję Google Home'a dużego, to Mini się nie różni niczym, poza tym, że ma mniej głośników i mniej mikrofonów, ale poza tym działa równie dobrze. I to jest naprawdę spoko rzecz. Tak jak już mówiłem, i też Google Home nas powitało, tak ono sobie bardzo dobrze radzi. I ja powiem ci, od teraz, kiedy mam swoje, korzystam jeszcze częściej niż kiedy miałem z pracy.
Niż kiedy miałem cudze.
Cudze, tak. Ale najfajniejsze jest to, że ktoś w ogóle napisał na wąsaczach dzisiaj, czy kupić sobie Google Home Mini, bo myśli, że to jest, że kupuje sprzęt, który jest martwy.
Martwy?
Że, wiesz, martwy na takiej zasadzie, że nie będą go rozwijać, że może zaraz będzie nowa generacja, bo w ogóle nie będą szli w tę stronę asystentów głosowych. Ja napisałem, że zupełnie tak nie jest, bo ja uważam, że zupełnie tak nie jest. I co lepsze, oni non-stop dodają nowe rzeczy, non-stop tak naprawdę rozwijają te funkcje, które już się pojawiają. I teraz wcześniej, kiedy odpalałem Trivia Game, to po prostu było na zasadzie, cześć, no to pierwsza zagadka, ABC, 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 no nie? A teraz jest tak, poczekaj. Okej, Google, set volume to max. Okej, Google, play Trivia Game.
A game show? Yes! Hold on, let me get all my stuff together.
Co tu się dzieje?
Welcome to Are You Feeling Lucky? It's like a game show, but you don't win any money or prizes.
Świetne. O, i są śmiechy w tle. Doskonałe.
I'm the most trivia questions. How many want to play?
Okay, Google, stop.
Are you sure you want to quit?
Yep.
Okay, goodbye.
Więc Jeszcze miesiąc temu to było po prostu OK, A, B, C czy D. I trzeba pytanie. A teraz zobacz, w sensie to jest. Ilu graczy będzie grało, no nie?
No.
Najfajniejsze jest to, że on. Że na przykład powiedziałem, że będzie grało dwóch graczy, no nie?
No.
I on mówi do mnie. Powiedział jakieś trudne angielskie słowo. Aha. I.
A ty co powiedziałeś, że nie rozumiesz?
Ustalmy, że to będzie upcoming. To nie jest to trudne słowo. Albo po prostu on powiedział, please, player one, say the word upcoming. Ja powiedziałem upcoming. Sounds like the perfect name for you. Upcoming. I przez całą grę nazywało mnie upcoming.
No to brawo.
Więc i drugi gracz numer dwa dokładnie to samo miał. Też jakieś angielskie trudne słowo, w którym po prostu trzeba było je powiedzieć i tak dalej. Więc no, rewelacja, ja się świetnie z tym bawię i jeśli ktoś jakby rozważył, to uważam, że to jest doskonały pomysł, żeby wejść. Bo tak, jeśli ty na przykład nie masz, a myślę, że to jest dobry pomysł, żeby wejść w ten temat. Teraz mam jeszcze parę punktów. Pierwsza rzecz odnośnie, odpowiadam na pytanie właściwie z podcastu, z tego, z grupy. Co zrobić, żeby Spotify było defaultowym play odtwarzaczem?
Na Google Home Mini, tak? Znaczy ta, no, na Google Home w ogóle,
tak,
no.
Tak. Bo w Polsce on mówi, że trzeba, że nie jest defaultowy, nie wiem jaki jest defaultowy, więc trzeba mówić on Spotify, coś tam, play something, on Spotify.
A, okej.
Natomiast jeśli uruchomisz aplikację i masz telefon, ja akurat robiłem to na Androidzie, nie wiem jak to wygląda na iPhone'ie, wow, nie wiesz, że to mówię, to zmienisz region na Stany, to aplikacja się bardzo mocno rozrasta.
A, no proszę.
I w aplikacji można wtedy zobaczyć właśnie jaką usługę jako defaultową się używa.
Mm-hmm.
I tam zmieniłem, że to by było Spotify. I teraz oczywiście jest jako przykład, prawda? OK, Google. Play All Star.
OK, All Star by Smash Mouth.
Oczywiście.
Here it is on Spotify.
A.
Już. Więc... Okej, okay, Google, stop! Stop! Okej, okay, Google! Okej, okay, Google! Stop! Please, stop!
To cudowne.
Dobrze, poczekaj. Okej, okay, Google. Set volume to 40%. Dobra. I teraz... Teraz tak. Kolejna rzecz, której nie ma w Polsce, a która jest mega, jakby sprawia, że chce się z tego korzystać, to jest właśnie... czekaj, zrobię sobie tylko, żeby ten volume... z której sprawia, że chce się korzystać, to jest Google Assistant. I nie ma go w Polsce tak naprawdę, jeśli chodzi o aplikacje. Mhm. Nie ma... na Androidzie w większości wypadków też Google Assistant. Natomiast jak się uruchomi akurat region Stany, to wtedy się Google Assistant na Androidzie u mnie pojawił. I teraz w Polsce da się na iPhone'ie zrobić Google Assistant, jak się przerzucisz do amerykańskiego sklepu, w sensie App Store. Ja to zrobiłem. Efekt jest taki, że mam aplikację na iPhone'ie, Assistant, która no, jest tak naprawdę Google Assistantem. Bardzo, ale to bardzo fajnie to działa. Mam po prostu taki jakby czat otwarty z Google Assistantem, w którym mogę do niego pisać i on mi oczywiście odpowiada albo robi różne akcje. Pozwala to też kontrolować Google Home, będąc poza domem, mhm. co jest mega super opcją. I jako przykład, na przykład wracałem pewnego razu do domu w weekend i stwierdziłem, kurde, fajnie było, jakby grały piosenki świąteczne. Więc napisałem do Google Assistant po prostu, a właściwie nawet zrobiłem coś takiego. Tu jest przycisk taki mikrofonu. Play. Aha. Play Christmas songs in the living room. Zrobiłem tak i wchodzę do domu i w tym momencie w domu słychać, nie, albo nie słychać, bo jest zrobiony volume. No, leci sobie. Ok, Google, stop. I więc jest bardzo dużo fajnych zastosowań do Google Home, które można robić, kiedy ma się Google Assistant na telefonie. Naprawdę to jest mega opcja. Oczywiście opcja, wstajesz, mówisz good morning i on wtedy ci mówi, co się działo w newsach, jaka jest dzisiaj pogoda. Jeśli masz konto @gmail.com, to ci mówi, co jest w swoim kalendarzu, bo na Google tych, jak masz własną domenę, to nie działa niestety. To jest jedyny minus, taki dość poważny i nie wiadomo, kiedy nie ma słowa, żeby to wprowadzą. Pewno to zrobię, natomiast nie ma oficjalnej informacji o tym. I teraz jest jeszcze jedna kwestia na temat prywatności, bo ktoś mi napisał, że snowdenizacja orzechowego życia, natomiast prywatność taka, że mam wiretap na chacie. I jest tu jakaś prawda. Nie da się tego ukryć.
No okej.
Okay. Natomiast wszystko zależy od tego, jaki masz, jakby to się nazywa po angielsku, threat model, czyli jakby przed kim chcesz się snowdenizować, tak? Mm-hmm. Jeśli chcesz się snowdenizować na pełne, no to w ogóle nie powinieneś używać internetu nie przez Tora, tak? A jeszcze w ogóle w domu najlepiej go nie mieć i tak dalej. Natomiast jeśli twoim celem jest na przykład to, żeby po prostu mieć nie być wszędzie w Google, to jest to możliwe nawet posiadając Google Home, bo ja na przykład mam bardzo dużo rzeczy poza Googlem, więc Google Home jest dla mnie tylko i wyłącznie taką trochę zabawką i jednocześnie właśnie odtwarzaczem muzyki. Jedyne informacje, które ode mnie uzyskuje, to są te, które faktycznie mu przekazuję. I ktoś może powiedzieć, ale on przecież może słuchać na bieżąco tego, co mówię. Oczywiście tak jest, znaczy może tak być. Natomiast jak zapytałem się, czy jest connected to the NSA, to powiedział, że nie. I że mam privacy guide zobaczyć sobie na stronie Google.
Czyli jesteś bezpieczny. Jak powiedziało, że nie, no to jakby
jak
spoko.
Powiedziało, że nie, to jest spoko. No. Więc, no nie wiem, jest to jakiś trade-off. Natomiast nie ukrywam, że ten trade-off w tym momencie jest bardzo... daje bardzo dużo wartości dla mnie, nie? Że ja dam trochę informacji o sobie, jak na przykład miejsce, w którym mieszkam, ale dostaję z samego rana o godzinie 7 rano powiadomienie z Google Assistant na moim telefonie. Cześć Paweł, pogoda dzisiaj będzie w Warszawie taka i taka i taka.
Okej.
Okay. To jest rzecz, która mnie budzi, powiedzmy, nie? I to jest dość, znaczy na telefonie, jako powiadomienie normalnie z aplikacji. Uważam, że to jest bardzo przyjemna rzecz. No i ja absolutnie jestem zachwycony, jestem zakochany w Google Home. W ogóle... jak teraz się pojawił Google Home Max, no nie? To takie
to bydne, wielkie, no, no, no.
To nawet zacząłem to rozważyć. Mówię, 1600 zł to będzie kosztowało mniej więcej. Ale shit, taka wielka skrzynka położyć sobie po prostu, wiesz, zrobić... tylko, że u mnie też jakbym puścił, to sąsiedzi mnie wyrzucili z domu.
Jest duża szansa.
Ale mega polecam i mega jestem zachwycony. Aż dzisiaj rozważałem... a ile kosztuje Google Pixel 2? No, także tak. Bo w Stanach pojawił się program Trade-in i wtedy możesz kupić Pixela za $200. Czy tam $300.
Okej, okay. No to no bo, spoko.
Czyli dałbym mojego 7 plusa, tak? I zostaję w zamian za 1000 zł Pixela 2. Więc...
No, coś nad czym można się zastanowić, prawda?
Szczególnie, że zdjęcia. God damn it.
No, wiesz, no trzeba myśleć, no. Ale do jakich rzeczy tak naprawdę używasz? No bo teraz się bawisz, nie? Wiadomo, że na pewno będziesz korzystał często, ale to znaczy... czy już udało ci się, wiesz, wdrożyć korzystanie z tego... gadania, jako wiesz, do czegoś, rzecz, tak? Do czegoś codziennego, do czegoś, co sprawia, że okej, okay, jest to dla mnie lepsze i już od dzisiaj będę tak robił, nie?
Okej, okay. No to sytuacja wygląda tak, że ja już miałem Google Home w domu przez jakiś czas i zdążyłem się już nim pobawić. Teraz się jeszcze korzystam więcej, dlatego, że to jest, wiesz, moje, powiedzmy, tak? Nie wiem, nie boję się zepsuć głosem, bo no, w jaki sposób miałbym zepsuć to, które było tam. No ale nie wiem, jak jest moje, to jakoś tak czuję się bardziej komfortowo. I teraz rzeczy, które, do których przywykłem już, jeśli chodzi o Google Home, to faktycznie pytam je zawsze rano, what's the weather like? Mhm. To jest dla mnie takie hasło, na zasadzie otwieram oczy i okej, okay, Google, what's the weather like? Mhm.
Możesz mieć nawet jest zamknięte, wtedy będzie ta informacja dokładnie bardziej pełna, no bo tak to możesz spojrzeć przez okno, nie?
Dokładnie. Kolejną rzeczą jest to, że ja faktycznie puszczam dużo muzyki przez Home Mini. Mhm. A to jak gotuję, a to rano na przykład chciałem sobie coś posłuchać, a to na przykład choinkę ozdabialiśmy, więc no Christmas Carols musiały polecieć, prawda?
No wypadałoby rzeczywiście.
No więc, a do tego on ma na przykład takie fajne funkcje jak... jakby to powiedzieć, poczekaj, zobaczmy. Okej, Google. Play that song that goes by Last Christmas I gave you my heart.
No, czyli gramy.
Nawet... Okej, Google, stop. Jezus, nie, to będzie już chciało. Ty też będziesz tam do końca odcinka.
Zdejmą nas z tych podcastów. A widziałeś,
okay, że... Okej, Google, stop!
Widziałeś, że podcasty ten działają? W sensie, że jakieś są te...
statystyki są, zaraz zobaczę.
No właśnie, zaraz zobaczę. Jestem ciekawy.
No, więc to jest rzecz, której korzystam. Trivia Games są też spoko. I jeszcze robię coś takiego jak broadcast. Jak nie mam w domu i chcę coś przekazać, to po prostu mogę zrobić... wiesz, piszę do asystenta broadcast i podaję komunikat i on to czyta na głos.
Okej, okay, no to jest, aha, bo to jest to, a, czyli to jest to, że jak masz kilka urządzeń, to możesz tak mu powiedzieć, żeby ej, powiedz to na wszystkich urządzeniach, bo na przykład dzieciaki tak trzeba na obiad zebrać.
Dokładnie, nie? Tak.
Okay.
Więc to jest bardzo spoko. A poza tym, no, głównie to są takie, wiesz, ty... Problem polega na tym, że nie angielski dalej nie jest moim pierwszym językiem, przez co, wiesz, muszę się zastanowić albo muszę wiedzieć, jak coś sformułować. Mm-hmm. Ale te rzeczy właśnie jak pytanie się o pogodę, puszczanie muzyki czy granie w gry, to są rzeczy, które bez problemu mogę robić i które bez problemu robię codziennie. Jak pytam też na przykład, jaki dzień będzie 15 grudnia 2030 roku.
Okej.
Okay. Wojtek.
No?
Nie wiem, jak bardzo to jest te statystyki. Wszedłem właśnie na statystyki.
No.
Czekaj, tylko wpiszę sobie. Wszedłem właśnie na statystyki i widzę statystyki jest u podcastu. I teraz widzę tak, że... Co to jest? 600? Aha, że jest u podcast był jakby ostatnie 60 dni. A można zobaczyć cały miesiąc. Aha, można zobaczyć range. Aha, range chyba można zobaczyć tylko ostatnich 60 dni w tym momencie? To było głupie, no nie?
No chyba, że wiesz, no może być tak, że oni to wprowadzili i dopiero od jakiegoś czasu zbierają dane. Wiesz, jak to było.
A, może dokładnie tak być. W każdym razie ostatnie 60 dni, mogę ci powiedzieć, Wojtek.
No.
650 urządzeń nas słuchało z iTunesa. Do tego w sumie przesłuchano Jesus Podcast 2000 godzin w tym czasie.
Okej.
Okay. 3 godziny i 5 minut na urządzenie. 83% urządzeń były z Polski. Ostatni odcinek, czyli 194, przesłuchano 78% tego odcinka, ale głównie nasze odcinki, Wojtek, są słuchane 97-90%, czyli chyba ok.
No bardzo ok.
Jakie są trendy? Na przykład wejdę na trendy i zobaczę odcinek, na przykład zobaczmy sobie sekcja teatralna.
Świetny odcinek, pamiętamy dokładnie.
A, widzę na przykład, że Wojtek akurat ten odcinek był słuchany przez 90%.
No.
I do 56 minuty słuchało nas 80%, do 57 70%, w 57 i 15 69%, a potem już Wojtek spadało na łeb na szyję. W sensie odcinek skończyło 60% osób, czyli reszta wyłączyła sobie przed.
Okej.
Okay. To jest taka ciekawostka.
No to takie niezłe odcinki na YouTubie. Zwykle właśnie jakby te dobre charakteryzują się tym, że mają powyżej tych 60% obejrzenia. Znaczy w ogóle obejrzenia, nie?
Mamy na przykład odcinek pod tytułem Zapisałem cię na newsletter.
No.
Prawda? Był taki odcinek. I go skończyło słuchać, Wojtek, do, no jakby do minuty przed końcem, 80% osób.
No to 80, to elegancko. Nice.
Są skoki, są piki, widać, że niektóre tematy ludziom się bardziej podobały, inne mniej, bo widać, że na przykład jest tak, że po dwóch minutach jest 93%, potem spada do 92%, no i potem znowu na kolejnym temacie wzrasta do 93%. No, ale to takie ciekawostki. Myślę, że mamy jeszcze mało tak naprawdę danych, bo widzę,
no,
że
60 dni, odcinki, no to wiesz, przy nas to jednak jest...
Widzę, że niektóre odcinki mają na przykład, że tylko 10 osób ich słuchało, 18 osób ich słuchało, nie? 5% osób w ogóle przesłuchało, to znaczy, że ktoś po prostu wszedł, żeby sprawdzić chyba...
Czy znowu o bezpieczeństwie?
Wszedł, żeby sprawdzić chyba... Aha, nawet pierwsza minuta tylko. To znaczy, że wszedł, żeby przesłuchać, wiesz. Początek. No więc statystyki są, ale jeszcze tam nic ciekawego nie ma.
No okej, okay, no to spoko, ale zawsze jest to jakieś ciekawe, wiesz, przynajmniej możemy zajrzeć do w ogóle czegokolwiek poza naszymi danymi z serwera, nie?
Mhm. Jeszcze, to Wojtek, mam jeszcze jeden szybki temat, bo dzisiaj miałem troszeczkę wolniejszy dzień w pracy. Nie, że zwolniony, tylko wolniejszy.
No.
I spędziłem trochę czasu z Pawłem, który w Senfino zajmuje się tak naprawdę szerzeniem wirtualnej rzeczywistości poza wirtualną rzeczywistość.
Oho.
I usiadłem, Paweł mówi, wiesz co, to ja tutaj muszę coś zaprojektować, ty możesz sobie posiedzieć i coś sobie porobić, jak chcesz. I wszedłem do jego pracowni wirtualnej, która składa się z HoloLensów, HTC Vive, Oculusa, Mixed Reality Device od Dell i oczywiście paru komputerów z mocnymi, z tymi podzespołami po to, żeby to wszystko udźwignąć. I teraz Paweł coś tam rysował na HTC Vive'ie, robił jakieś właśnie... A to ja, Wojtek, stukam lizakiem, nieważne.
Jesus.
Na HTC Vive'ie robił jakieś, coś projektował faktycznie w przestrzeni 3D, jakąś postać. Natomiast ja stwierdziłem, że bawię się po prostu w Mixed Reality. I to jest takie headset VR-owy od Microsoftu, w sensie od Dela, ale jakby z, po błogosławieniu Microsoftu. Mhm. Założyłem go, miałem dwa jakby takie badyle w łapach i mogłem tak naprawdę być w wirtualnej rzeczywistości, ale nie w takiej standardowej wirtualnej rzeczywistości, tylko w takiej wirtualnej rzeczywistości, która oprócz tego, że mogę się po niej przemieszczać faktycznie, na przykład teleportując się tymi padami, to ona też trakuje, gdzie jestem. I to jest w ogóle bardzo fajne urządzenie, to od Della, Dell Mixed Reality, zaraz to znajdę, które ma dodatkowo kamerki, więc jak chodzisz, ona nie potrzebuje żadnych tych wieżyczek i tak dalej, jak po prostu chodzisz, to ona trakuje, gdzie się ruszasz.
O, to ciekawe. A wygląda kosmicznie? W sensie wygląda tak jak te HoloLensy, który, wiesz, wyglądasz jak coś, jakiś dziwny człowiek?
Znaczy, wiesz, no, będziesz wyglądał zawsze jak dziwny człowiek. Ale jest okej. Okay. Trochę jak PlayStation VR. Wygląda.
A, no to nie tak źle. PlayStation VR chyba jest najładniejszym z tych wszystkich tych. A, rzeczywiście,
akurat jest
faktycznie.
Out of stock. I tutaj ono kosztuje $450, natomiast jak się kupuje w ogóle nowy komp, to jest za $100 na przykład, czy coś takiego. Także jeśli chodzi o zakup, to jest spoko opcja. I teraz ja, Wojtek, pobawiłem się troszeczkę w tej przestrzeni, która tam była, to akurat było Pawła biuro. W sensie, mm-hmm. wiesz, zbudowane były ściany, na ścianach były poprzeszane aplikacje, był widok na przykład na jezioro. Jak się odwróciłem, to za mną na przykład stały takie małe posążki, ten posążek był jedną z aplikacji. No po prostu zrobione wirtualne biuro, naprawdę bardzo ze smakiem, no ale Paweł jest designerem, więc to też nie jest problem. No. I uruchomiłem sobie, Wojtek, aplikację, pograłem sobie w Super Hot w wersji VR-owej.
No, to szacun.
I powiem ci, przede wszystkim tak, to jest dobre gówno.
Okej.
Okay. A po drugie, lepiej grać, jak się nie siedzi na fotelu. To jest taka rzecz. Wow. Bo siedziałem na fotelu i ciężko było mi kule mijać.
No, jest to dość zrozumiałe.
Zdziwili się, jak daleko przeszedłem przez grę.
Nie ruszając się.
Nie.
Nice.
Bo ja chyba z 30 razy rozpoczynałem tę grę tak naprawdę, no bo wiesz.
No tak.
No bo umierałem, bo i musiałem od nowa zaczynać, a to wszystko dlatego, że siedziałem i po prostu łatwo było do mnie strzelić. Więc, ale potem już wstałem i było świetnie. Naprawdę rewelacja i naprawdę zacząłem się zastanawiać, czy Mixed Reality headset to nie jest rzecz, którą Wojtek powinno się mieć.
Ale
oczywiście.
Ale Mixed Reality... poczekaj, bo zastanawiam się, jakby spróbuję sobie poukładać. Virtual reality, no to jest, zakładasz,
to jest,
masz Wojtek, kamerek, tak? W sensie nie poruszasz się za bardzo po pomieszczeniu.
A mixed reality
chyba, że
to
HTC
faktycznie...
Vive, no to teraz pytanie, czy Vive to już jest mixed? Czy Vive to jest jeszcze virtual?
Vive to jest...
No, bo ma te linksy do sterowania i ma te satelity. Żeby cię umiejscowić
właśnie,
gdzieś.
No właśnie,
nie?
No właśnie ma satelity. Ja bym to nazwał jako virtual reality.
Okay.
To jest virtual reality. Oni nazywają to virtual reality.
No dobra.
A mixed reality to są te headsety właśnie jak ten Dell Vision. Ale można kupić w ogóle taniej. Widzę, że jest Lenovo Explorer Windows Mixed Reality Headset with Motion Controllers.
No bo oni tam sypnęli tymi...
Za $300.
Tak, oni sypnęli jakoś... Nie wiem, 3-4 miesiące temu było jakiś tam, wiesz, wysyp tych wszystkich właśnie mixed reality,
Wojtek,
takich rzeczy.
To jest absolutnie zajebista rzecz, nie boję się tego słowa powiedzieć. I teraz, gdybym ja na przykład miał brać kompa, to brałbym kompa z jak najlepszą kartą graficzną tylko i wyłącznie po to, żeby założyć sobie headset i móc się w to bawić. Rewelacja!
No to przecież już wyszedł taki komputer. To jest, no, iMac no masz tak. Nowy Pro przecież za 64 tysiące.
I to jest, Wojtek, chyba pierwszy raz, kiedy imersyjność nie wydała mi się słowem żygiem, tylko czymś, co miałem ochotę robić. Faktycznie być ten imersyjny.
No cóż, zmienia się życie. No, Internet of Things zagościło w twoim domu. Teraz Mixed
Google
Reality.
Home. Android rozważany
Co
jest
następne,
bardzo poważnie.
Kurde.
Co następne? No, no. Ale Android, w ogóle Google zrobiło te naklejki AR-owe do aplikacji kamera i podobno to jest super sprawa. Więc kurczę, Wojtek, ale Google naprawdę robi dobrą robotę teraz, a z tym pikselami, z tym kamerą, która po prostu... widziałem takie zdjęcie, jak taki temat na Reddicie, na subreddicie pikselowym, no. A propos właśnie aparatu. który miał tytuł Kiedy wszyscy twoi koledzy mają iPhony, ale to ciebie proszą o zdjęcia do projektu szkolnego. I meme ten, jak koleś tak dotyka swoją twarz.
Bardzo ładne. Bardzo ładne.
I, no i niestety tak jest, Wojtek, bo ten telefon naprawdę robi lepsze zdjęcia niż jakikolwiek iPhone. I teraz one nie są lepsze, właśnie one są subiektywnie lepsze, nie są, nie oddają dokładnie rzeczywistości, ale Google robi to, co robi zwykle, czyli nie chodzi o dokładne oddanie rzeczywistości na zdjęciu, tylko na wytworzenie zdjęcia, które spełni wymagania większości. Wiesz, o co chodzi? Hmm. Chodzi o to, że jak zrobisz zdjęcie na przykład czegoś, to no. oni podkręcą może kolor, może trochę kontrast, może trochę ostrość, po to, żeby to zdjęcie wyglądało lepiej.
No tak.
Co nie znaczy, że faktycznie wygląda tak, jak rzeczywistość, jaka jest rzeczywistość. Wiesz, podkręcają...
No rozumiem, ale to tak, nie tak, jest... tak, no to jak Super AMOLED, no to proste, no masz te kurde kolory mocniejsze i tak dalej, no i to nie jest rzeczywistość, ale po prostu wygląda dobrze, no i ludziom się podoba, no.
Dokładnie tak.
Także tak to jest, tak to jest, ja to rozumiem, absolutnie. No tak, no tak, czyli Mixed Reality mówi, że to jest przyszłość zdecydowanie.
Jep.
Super. To yep, wspaniale. Ale ja się,
mi się to bardzo podoba, Wojtek. I uważam, że to jest superancka rzecz, nad którą warto się pochylić. Z ciekawości sprawdzę teraz. Allegro wejdę i wpiszę Mixed Reality. Mixed Reality. Ciekawe, czy jest jakiś headset Mixed Reality do kupienia już w tym momencie. Nevermore. Chyba nie. Więc może nie być, ale to polecam. To jest, jeśli ktoś może sobie zorganizować, to bardzo mocno polecam, bo to jest naprawdę superancka rzecz. A super hot w wersji VR-owej to jest na Windowsa. Aha, na Steamie jest po prostu. Pewno też jest na Microsoft Store tak zwanym.
Microsoft Najgorzej.
Wiesz, co jest superanckie? A, na HTC Vive Oculus Rift. Że jak bo przez te kontrolery możesz, widzisz swoje ręce, tak? Przed swoją głową. Ja na przykład miałem taką sytuację, w której wystrzeliłem do kogoś, wypadł mu z ręki pistolet. Mhm. Ja fizycznie, faktycznie podbiegłem kawałek, złapałem ten pistolet i strzeliłem nim w drugą osobę.
Nice. No to i plus tak... jeszcze to, że samo poruszanie się, wiesz, przesuwa czas do przodu, to w superchocie tak. Jest mega, nie? I to domyślam się, że rzeczywiście granie w tą akurat grę w Mixed Reality może być naprawdę fajnym
przeżyciem. To jest rewelacja. Naprawdę to jest rewelacja. No. Także tak. A jak chcesz kupić superhot w wersji jakaś gra z Mind Control, coś tam. W ogóle najlepsze jest to, Wojtek, jakby zdradzę trochę fabułę, ale to będzie tylko początek, sam początek. Mhm. Przeszedłem pierwszy jakby taki etap samouczkowy troszeczkę, a troszkę, nie wiem, no ale tak przeszedłem i w pewnym momencie pokazała mi się na ekranie informacja, udowodnij, że jesteś, w sensie poświęć się w jakiś sposób, nie? I wrzuciło mi pistolet. I wyobraź sobie, że wycelowałem sobie ten pistolet w głowę, moją VR-ową głowę, strzeliłem, cały obraz zrobił się biały i nagle się pokazałem w takiej piwnicy, wiesz, komputery stare i leżała dyskietka, na której było napisane B. I to było przejście do drugiego rozdziału.
Nice.
I jak włożyłem dyskietkę, wirtualną dyskietkę do tego wirtualnego komputera, to musiałem headset, który tam był, założyć sobie na głowę i wtedy był drugi rozdział. Masakra, rewelacja, po prostu ten of the ten. Goty,
ten of the instant ten, goty. Oczywiście.
IGN, ten of the ten. Nice. Goty, instant.
Nie, no bardzo ładne, bardzo ładne. Muszę powiedzieć, że sam jestem ciekawy i chętnie bym zagrał akurat w Superhota z przyjemnością.
Myślę, że jakby była taka sytuacja, że byłbyś w okolicach, prawda, ulicy Senfinowej, to...
Rozumiem. A już macie ulicę swoją?
Tak.
Dobrze.
Czy się zaczynamy nisko na razie, tylko ulice. Zaraz będą dzielnice i potem zobaczymy, co z miastami.
Okej. Okay. Okej. To nie, no wiadomo, no trzeba think big, jak to mówią.
Czy Wojtek, czy ty masz jeszcze jakiś... Czy ty
nie,
masz
ja już nie mam. Ja już nie mam przyjacielu.
No to kończmy to.
Tak, możemy kończyć spokojnie.
Odcinek. Za tydzień się usłyszymy w kolejnym, więc jeśli czegoś nie powiedzieliśmy w tym, to... no to będzie w kolejnym.
Tak.
I myślę, że tak jak zaczęliśmy, to tak możemy też skończyć.
Zmusisz ją do czegoś?
Zmuszę, tylko muszę zrobić tak. Set volume tu. Max broadcast. Aha, podłączyło mi podgłosiło mi telefon. Okej, okay, Google. Set volume to max. Zrobię tak.
TikTok. Mogę? TikTok.
Bye bye listeners.
No dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko.
Dziękuję bardzo.
Bardzo
do
serdecznie.
Do przyszłego tygodnia.
Do przyszłego tygodnia. Pa pa.
Więc... Okej, okay, Google, stop. Stop. Okej, okay, Google. Okej, okay, Google. Stop. Please stop.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.